Aragon? Skąd wiedziałeś, że na kolację będą pierogi z wiśniami? Mandżaro trącił łokciem kolegę. Rozpromienionymi oczyma wskazał na wielki półmisek dymiący na środku stołu. Paragon uśmiechnął się chytrze. No przecież od wieczora jestem inspektorem Scotland Yardu. Wydekukowałem. Przymrużył oko i skwitował odpowiedź jeszcze jednym uśmieszkiem ze swego bogatego repertuaru. Mówi się wydedukowałem. Poprawił go zawsze akuratny Mandżaro. Niech będzie, wydedukowałem. Grądże pierogi są jak senne marzenie. Siedzieli przy niewielkim stoliku na werandzie leśniczówki. Wśród dzikiego wina, oplatającego ściany, brykały zapóźnione osy, a pod sufitem wokół żarówki wibrowała mgiełka drobnych muszek i ciem. W głębi stał ciemny, tajemniczy las. Pani Lichoniowa, ciotka Perełki, nakładała na talerze wielkie, dymiące pierogi. Pachniało świeżo gotowanym ciastem i śmietaną. Pani Lichoniowa mówiła swym śpiewnym, kresowym akcentem. Żeby mi chłopcy wszystko zjedli, a jak zabraknie, to doniosę. Tylko proszę jeść grzecznie i nie mlaskać, bo to nie gospoda samopomocy chłopskiej. Paragon cmoknął z zachwytu. Niech się szanowna pani nie martwi, my to wszystko skonsumujemy. Manka nie będzie. Takich wdechowych pierogów jeszcze w życiu nie jadłem. Pani Lichoniowa podziękowała mu uśmiechem. Nałożyła suto na talerz. Maniuś to grzeczny chłopiec. Jeszcze nie spróbował, a już chwali. W Warszawie znamy się na savoir-vivre. A zresztą nie trzeba jeść, wystarczy popatrzeć. Już się wie, że najlepszy gatunek. Wiśnie prosto z drzewa, śmietanka, prosto od krowy. Takiej śmietanki jeszcze nie jadłem. Widać, że tutaj wody się nie dolewa. Mandżaro kopnął go pod stołem. Nie czaruj. Syknął, ale na paragonie nie zrobiło to najmniejszego wrażenia. Odwzajemnił się celnym kopnięciem w kostkę i z najuprzejmiejszym uśmiechem, na jaki go było stać, dorzucił. Z takimi pierożkami to na eksport można liczyć. Pani Lichoniowa roześmiała się głośno i serdecznie.
Czy Maniuś wszystkim prawi takie komplementy?
Ciocia go jeszcze nie zna, wtrącił Perełka i z uwielbieniem spojrzał na swego najlepszego przyjaciela. To najmorowszy chłopak na Górczewskiej. Nawet na całej Woli. Wiem, wiem, pisałeś mi o nim. Pani Lichoniowa jeszcze raz uraczyła Maniusia wdzięcznym uśmiechem. Naraz spojrzała w stronę lasu ponad niewyraźną linię wierzchołków drzew. Przeżegnała się szybko. W imię ojca i syna, błyska się. To na pogodę, uspokoił ją Paragon. Na pogodę błyska się od wschodu, od jeziora. A to nad zamkiem, o tam. Pokazała wyciągniętą ręką. Wszyscy spojrzeli w tym kierunku. Było ciemno i tylko ponad czarną ścianą lasu migotały w rozsypce gwiazdy. Naraz niebieskawe światło rozjaśniło kawał martwego nieba, a na jego tle ukazały się niewyraźne zarysy starej baszty. W drzwiach prowadzących z pokoju na werandę zjawił się wuj Perełki, leśniczy Lichoń. W półcieniu mignęła jego biała koszula. Pod stopami zatrzeszczały zeschnięte deski podłogi. Zrobiło się nagle cicho. Leśniczy stanął na schodkach, patrzył w stronę baszty.
To wcale się nie błyska.
Zabrzmiał w ciszy jego niski, przyjemny głos.
Co to może być?
Może sztuczne ognie, wtrącił Paragon.
Skąd by teraz sztuczne ognie?
Powiedział jakby do siebie leśniczy.
Może to robotnicy. Słyszałem, że mają rozbierać lewe skrzydło zamku.
Pani Lichoniowa odetchnęła. Aj, chwała Bogu, że burzy nie będzie. Głos jej nabrał nagle ciepłego tonu. No, chłopcy, jedzcie, bo pierogi wystygną. Leśniczy usiadł do stołu. Był chudy, kościsty i nieco przygarbiony. Twarz miał pogodną, spaloną słońcem i małe, jasne, bardzo niebieskie oczy. Powiódł tymi niebieskimi oczami po chłopcach. Uśmiechnął się.
Jak wam smakują pierogi?
Pierwsza klasa! Wyrwał się Paragon. Cud gastronomiczny! Mandżaro chrząknął cicho, jakby chciał dać do zrozumienia, że taka przesada nie jest zbyt taktowna. Po chwili chrząknął powtórnie i zapytał tonem sprawozdawcy radiowego. Przepraszam, czy w tej okolicy jest dużo przestępców?
Leśniczy uniósł głowę znad talerza.
Przestępców? A do czego ci przestępcy?
No, ostatnio zacząłem interesować się kryminologią.
Czym? Zapytał z niedowierzaniem.
Kryminologią, proszę pana.
On czytał o Sherlocku Holmesie, wyjaśnił Perełka. Leśniczy roześmiał się głośno. Mandżaro zrobił jeszcze mądrzejszą twarz.
Właśnie. Chodzi mi o to, czy tu w okolicy są przestępcy i w jakiej liczbie.
Leśniczy wzruszył ramionami.
Wybacz, mój drogi, ja się tym nie zajmuję.
Legalnie, podjął paragon. Jak chcesz mieć informacje z pierwszej ręki, to wal, bracie, na milicji, w ogóle.
Parsknął śmiechem, gdyż nie mógł wytrzymać widoku niezwykle poważnej twarzy Mandżara. Mandżaro zmarszczył brwi. No, co w tym śmiesznego?
I w ogóle, dokończył Maniuś, źle się, bracie, do tego zabierasz. Czy widziałeś prawdziwego detektywa, który pyta się, ilu jest w okolicy przestępców? Przecież to nie pęczki rzodkiewek.
Mandżaro zbladł.
Przywołujecie do porządku.
Perełka wydobył z gardła najżałośniejsze westchnienie.
Ech, znowu się kłócą.
Leśniczy popatrzył na nich oczami pełnymi zdumienia.
O co wam chodzi?
A o nic, wujku.
Wtrącił Perełka, starając się załagodzić sytuację.
To takie nasze sprawy. Wujek i tak tego nie zrozumie.
Macie jakieś tajemnice?
W momencie, gdy padło to kłopotliwe pytanie, na ścieżce wiodącej do leśniczówki odezwało się głośne wołanie.
Pani Lichoniowa! Pani Lichoniowa!
Wszyscy zamilkli. Za chwilę w drzwiach kuchni ukazał się biały fartuch gospodyni, a potem na schodkach zjawiła się stara trociowa, która pomagała w leśniczówce. Trociowa stanęła na najniższym stopniu kamiennych schodków. Dysząc ciężko, starała się wydobyć z gardła głos. Była bardzo wzburzona i przerażona. Sękatymi rękami wymachiwała w powietrzu, jakby prowadziła walkę z niewidzialnym przeciwnikiem.
— Chryste, panie, co się stało?
— zawołała pani Lichoniowa. Kobiecina zdobyła się na wysiłek i wykrztusiła z zaciśniętego gardła.
— Pani Lichoniowa, na zamku straszy!
Wiadomość ta wywarła piorunujące wrażenie. Wszyscy zerwali się od stołu, wianuszkiem otoczyli trociową, która długo jeszcze drobnymi haustami łykała powietrze. Pierwszy odezwał się leśniczy.
Uspokójcie się, trociowa, gdzie straszy?
No tyć mówię, że na zamku.
Coś wam się przywidziało.
Na własne oczy widziałam.
No to mówcie, na litość boską. Niecierpliwiła się pani Lichoniowa. Co trociowa widziała?
Starowina nie mogła otrząsnąć się ze strachu. Z trudem rzucała chaotyczne słowa.
Matko najsłodsza, idę ja od jeziora po pod zamek, a tu coś nagle jęknęło. Oj, tak jęknęło, jakby się ziemia rozwarła. Myślę sobie, że to może robotnicy wysadzają skały. A to nagle jak się nie błyśnie. Wiem, ojca, syna ducha, mówię wam, jakby niebo się rozwarło. I na baszcie ukazało się.
Urwała, bo tchu jej brakło. Powiodła po otaczających ją twarzach nieprzytomnymi ze strachu oczyma. Leśniczy potrząsnął ją za ramię. Co się ukazało?
Ano, ukazała się jakaś postać jasna na baszcie.
Pewnie wam się zwidziało.
Na własne oczy widziałam.
Myśmy też stąd spostrzegli, odezwała się pani Lichoniowa. Baszta cała jasna była, jakby się błyskało.
O, to, jakby się błyskało,
powtórzyła bełkocząc trociowa.
Na tym zamku nigdy jeszcze nie straszyło, powiedział z rozwagą leśniczy. Zresztą ja w strachy nie wierzę.
Pani Lichoniowa spojrzała na męża nieufnie. Jak tu Bolciu nie wierzyć, kiedy trociowa na własne oczy widziała?
Trociowej mogło się przywidzieć.
Kobieta uniosła ręce do góry.
Święci anieli, przecie mówię, że się ukazało. Na baszcie coś się ukazało w świetle ogromnym.
Leśniczy pokręcił z niedowierzaniem głową.
Coś w tym musi być. Paragon z płonącymi policzkami przysłuchiwał się rozmowie. Jako chłopiec trzeźwy nie był skory do zbytniego przejmowania się podobnymi zdarzeniami, lecz niespotykane do tej pory otoczenie, ciemny las, jezioro, tajemniczy zamek, stara leśniczówka i wystraszona kobieta wywarły na nim olbrzymie wrażenie. Teraz, gdy usłyszał ostatnie słowa Lichonia, powtórzył za nim w myśli: coś w tym musi być. Odciągnął więc na bok półprzytomnego Perełkę. Boguś, może byśmy tam poszli? Perełka wytrzeszczył nań oczy. Gdzie? Na zamek. Zwariowałeś? Nie zwariowałem, tylko jestem legalnie ciekawy.
No to idź sam, ja nie pójdę.
Boisz się?
Nie. No tu walimy.
Perełka tak spojrzał na przyjaciela, jakby to on przed chwilą ukazał się na baszcie i wystraszył biedną trociową.
Ty chyba masz gorączkę.
To ty masz Pietra. Przecież tam straszy.
Ja w strachy nie wierzę.
Ja też nie, jęknął Perełka, ale się boję.
To pójdę sam.
Nie pójdziesz, bo ciotka zaraz zagoni nas do spania.
Maniuś po swojemu przymrużył oko.
Tam straszy, a ja pójdę spać? Co? Nie znasz paragona. Będę japońskim mikadem, jeśli się położę.
Z ciemności wyłonił się Mandżaro. Zbliżył się do chłopców i głosem wielce tajemniczym wyszeptał. Klub będzie miał ważne zadanie.
Paragon aż podskoczył z radości.
Pan nadinspektor obudził się. Nareszcie zacznie się prawdziwa robota, a nie gadanie.
Mandżaro zlekceważył tę uwagę.
Musimy wszystko zbadać.
Wyszeptał jeszcze ciszej i rozejrzał się, czy ktoś ich nie podsłuchuje.
Musimy zbadać, czy trociowa mówi prawdę.
Paragon zatarł dłonie.
Widzisz, Boguś? Szef ma rację.
No chodźmy, na co czekamy?
Dokąd chcesz iść?
No legalnie, na zamek.
Mandżaro odsunął się na pół kroku, jak od człowieka niebezpiecznego.
Ty chyba masz gorączkę.
Ja myślałem, że śledztwo należy rozpocząć od trociowej.
Jakie śledztwo?
W sprawie duchów.
Najpierw trzeba wiedzieć, czy te duchy są.
Trzeba wydedukować, powiedział z naciskiem Mandżaro.
Paragon skrzywił się.
No dobra, będziemy dekukowali na zamku, a nie u trociowej.
Mówi się dedukowali.
Paragon splunął z obrzydzeniem.
Tu, jak jeszcze raz wypowiesz to słowo, to ci kopnę w kostkę.
Potem machnął ręką.
Róbcie co chcecie, ja idę na zamek.
Pod jego trampkami cienko zaskrzypiał żwir. Potem wszystko ucichło. Tylko pod dachem leśniczówki odezwał się przejmujący głos Puszczyka. W Perełce zamarło serce. Spoglądał w milczeniu w ledwo dostrzegalny zarys ścieżki i ze wstydem myślał, że w takiej sytuacji nie należało opuszczać przyjaciela. We dwóch byłoby im na pewno raźniej. Z zamyślenia wyrwał go głos Mandżara.
Zobaczysz, że on wróci najpóźniej za pół godziny.
Perełka ogarnął go pogardliwym spojrzeniem.
To nie znasz paragona.
Chciał pobiec za przyjacielem, ale gdy spojrzał na czarną, nieprzebytą ścianę lasu i przypomniało mu się opowiadanie trociowej, coś go zatrzymało w miejscu. Wolnym, niezdecydowanym krokiem powlókł się za Mandżarem.
Długo jednak nie mógł zasnąć.
Myślał o swym najlepszym przyjacielu, paragonie.